Wolnedźwięki.pl prezentują Marek Antoni Koprowski. Legiony. Droga do legendy. Przed wyruszeniem w pole 1906-1914.
Czyta Jacek Zawada.
Pamięci Edwarda Kleszczyńskiego, który z szablą i na koniu, zgodnie z tradycją przodków, w tym pradziada, generała Wojska Polskiego Franciszka Czarnomskiego, dowódcy Szkoły Podchorążych Jazdy w Warszawie i bohatera spod Olszynki Grochowskiej, wyruszył w pole z rodzinnego dworku wraz z patrolem konnym Władysława Beliny Prażmowskiego 3 sierpnia 1914 roku. Wstydu przodkom nie przyniósł. Do domu wrócił w czerwcu 1921 roku jako major i dowódca 11 Pułku Ułanów Legionowych. Świat spraw wciąż bliskich Marka Koprowskiego. Autor należy do tego gatunku pisarzy, którzy wkładają w swoją pracę ogrom szczerego i dogłębnego zainteresowania problematyką, jaką się zajmują. Marek A. Koprowski zdobył wiedzę właściwą nieraz całym zespołom badawczym. Nie dominuje jednak nad swoimi interlokutorami, umiejętnie redaguje ich relacje, pozbawia błędów merytorycznych, pozostawiając autentyczne wspomnienia i autentyczny obraz przeżyć. Jako historyk zajmujący się od lat tematyką wschodnią, autor prawie 30 książek na ten temat jest autorytetem posiadającym już utrwaloną pozycję w środowisku. Marek Antoni Koprowski należy do wąskiego grona pisarzy, którzy swoje zainteresowania badawcze i dokumentacyjne koncentrują wokół problematyki wschodniej, w tym zwłaszcza losów Polaków na wschodzie, postrzeganych w kontekście historycznych następstw złożonej jagiellońskiej koncepcji wielonarodowej Rzeczypospolitej w warunkach totalitarnych systemów i ślepych nacjonalizmów, które nie cofały się przed zbrodniami ludobójstwa w imię tzw. czystek etnicznych. Tematyki trudnej i wielce złożonej, ale wymagającej wyjaśnienia mechanizmów tych wydarzeń i procesów, odsłonięcia skrywanych często, w sytuacji źle pojętej poprawności politycznej, bądź zwykłego koniunkturalizmu, faktów, ich historycznej oceny, wyzbytej stronniczości, bo naukowo zobiektywizowanej. W tych warunkach szerokie odwołania do źródeł, nade wszystko zaś do świadectw osób, które mogły zaświadczać o wielu zdarzeniach, jako ich świadkowie bądź strażnicy pamięci, trudne są do przecenienia. Historiografia polska, stwierdza we wstępie do dwutomowej książki Marka Koprowskiego Wołyń, wspomnienia ocalałych dr Tadeusz Skoczek, przez cały okres 1944-1989 koncesjonowanej przyjaźni z ZSRR omijała drażliwy temat mordów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Po transformacji niezręczna polityka powrotu do strategii jagiellońskiej nie ułatwia poznania prawdy. Dlatego z wielkim zainteresowaniem polskie środowiska patriotyczne przyjmują relacje spisywane przez Marka Antoniego Koprowskiego. To już ostatnia chwila, gdy żyją jeszcze uczestnicy tamtych krwawych wydarzeń. Ostatni czas na poznanie faktów widzianych przez tych nielicznych, którym udało się przeżyć. Marek Koprowski, posiadający dziś w swoim dorobku ponad 30 książek i kilka tysięcy artykułów, należy obecnie do najbardziej popularnych i poczytnych pisarzy i publicystów polskich, podejmujących tę złożoną i wielokierunkową tematykę, wymagającą głębokich studiów i udokumentowanych konfrontacji, nierzadko wysoce ryzykownych, bo bolesnych i najeżonych przekłamaniami bądź wręcz oszczerczymi pomówieniami. Koprowski przynależy do pokolenia, które zdołało, oczywiście w warunkach podejmowanej indywidualnie problematyki wschodniej, nie tylko docierać do ludzi, którzy byli świadkami wielu utajnionych wydarzeń, do nie mniej strzeżonych i skrywanych wspomnień i relacji, które wobec bezwzględnie w wielu zasadniczych kwestiach stosowanej zmowy milczenia bądź drastycznego przeinaczania faktów były często jedynymi świadectwami. W wydobywaniu i tropieniu tych ludzi i dokumentów, umiejętności tworzenia wiarygodnych scenariuszy zdarzeń okazał się nie tylko nad wyraz skuteczny, ale też tę skuteczność w docieraniu do informacji łączył z gruntownym przygotowaniem zawodowym i reporterską pasją, bez której niewiele by w tym zakresie osiągnął. Poznałem go osobiście w 1977 roku, gdy kończyłem właśnie polonistykę, a byłem na półmetku studiów dziennikarskich. Przyjechał na studia uniwersyteckie, jak wtedy mówiono nieśpiesznie, bo w wieku 22 lat obrał na Uniwersytecie Jagiellońskim dziennikarstwo, specjalizację w organizacyjnych ramach nauk politycznych. Debiutował w 1977 roku na łamach jednodniówki uniwersyteckiej Alma Mater. Potem coraz częściej publikował w czasopismach studenckich, tych wydawanych regularnie, a także na warunkach jednodniówek, między innymi w magazynie studenckim. W latach 1977-1980 mieszkał w legendarnym domu studenckim Żaczek. Tu związał się na czas jakiś z będącym integralną częścią Żaczka Centrum Kulturalnym Studentów UJ Rotunda. Tam, pod kierunkiem szefa programowego Rotundy Tadeusza Skoczka, gromadził między innymi archiwalia związane z kulturą studencką i działalnością Rotundy w ramach funkcjonującej tam filii Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego. Po ukończeniu studiów w 1982 roku Marek Koprowski związał się z prasą katolicką. Najpierw w latach 1983-1993 z tygodnikiem Katolik, wydawanym w Katowicach, następnie z tygodnikiem Niedziela w Częstochowie, 1993-1994. Przez 10 lat, 1994-2004, pracował w redakcji katowickiej Gościa Niedzielnego, a przez następne 5 lat, 2004-2009, w krakowskim tygodniku Źródło. W zmieniającej się u schyłku lat 80. Europie Wschodniej i Środkowej Koprowski mógł urzeczywistniać swe pragnienia i jako korespondent zaczął docierać do środowisk polskich i polonijnych, rozproszonych na bezkresach Związku Sowieckiego. Pisał o problemach odradzających się skupisk Polaków, o wychodzącym z ukrycia Kościele katolickim. Tematy otwierały się przed nim nowe, w polskiej prasie z konieczności od dziesięcioleci nieprezentowane, bo zazwyczaj skutecznie zakazywane, niedopuszczane przez cenzurę, ale też niedostępne. Docierał do ludzi, świadków skrywanych dotąd wydarzeń, tropił burzliwe losy ofiar komunistycznego totalitaryzmu. Wraz z rozpadem Imperium Sowieckiego zmieniały się warunki pracy i pozyskiwania materiałów reporterskich, ale liberalizm w wielu kwestiach, w tym także dotyczących losów Polaków w okresie II wojny światowej i po wojnie, w niektórych postsowieckich rejonach zaczął ustępować groźnym wybuchom nacjonalizmu. Od tamtych czasów Koprowski specjalizuje się przede wszystkim w problematyce losów Polaków na wschodzie. Pisał też wiele jako wysłannik różnych periodyków o możliwościach inwestowania w posowieckich republikach, o sytuacji politycznej i gospodarczej w tych krajach. Jako wysłannik tych pism, a później już samodzielnie jako pisarz, odbył ponad 130 wypraw i podróży dziennikarskich oraz studyjnych, od Kaliningradu, Wilna i Brześcia, po Sachalin, Władywostok i Kamczatkę. Debiutem książkowym Marka Koprowskiego była książka Za Bajkałem, wydana w 2001 roku nakładem Gościa Niedzielnego. W 2 lata później staraniem tego samego katowickiego pisma ukazała się książka Przez stepy Kazachstanu. Obie poświęcone wielkim skupiskom Polaków, w większości ofiarą zsyłek i masowych wywózek na bezkresne stepy syberyjskie i tajgi. Ich losom, dokonaniom, wreszcie polskiej i katolickiej tożsamości, przez wielu z nich zachowanej, mimo dotkliwych przeciwności i prześladowań. Książką Wołynia Dzień Dzisiejszy zapoczątkował Koprowski współpracę z założonym przez księdza Józefa Kowalowa ośrodkiem Wołanie z Wołynia, nakładem którego w latach 2004-2014 opublikował 5 książek. Między Bugiem a Styrem, Podolskie klejnoty, Od Humana do Krzemieńca, Irena Sandecka, Na gruzach marchlewszczyzny, Skazani na polskość. Jak stwierdza wybitny znawca przedmiotu, zwłaszcza tragicznych losów Kościoła katolickiego na wschodzie i odradzania jego struktur w posowieckiej już rzeczywistości, ksiądz profesor Zygmunt Dzwonkowski, autor wstępów do pierwszych książek w tej zasłużonej dla dziedzictwa kresów serii. Koprowski sięga w tych książkach po wypróbowaną i sprawdzoną metodę ukazywania dnia dzisiejszego na tle daleko sięgającej retrospekcji z odwołaniami do czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wielką zasługą autora, stwierdza ksiądz Zygmunt Dzwonkowski, jest to, że nam go przypomina i ukazuje w budzącej zainteresowanie formie. A ponieważ sięga do źródeł historycznych i literatury przedmiotu, a miejsca i żyjących tam obecnie ludzi zna z autopsji, jego książka tętni życiem. Dzięki bogatej dokumentacji reportaże Marka Antoniego Koprowskiego ułatwiają poznanie historii Wołynia i tego, co stało się w tym kraju w latach 1939-1945, choć nie ułatwiają zrozumienia tego okresu. Ponieważ by nieco zrozumieć szał zabijania tysięcy bezbronnych ludzi, dzieci, kobiet, starców, a nierzadko kapłanów, zgromadzonych na modlitwie w kościołach oraz niszczenia dzieł kultury w postaci świątyń, trzeba szukać odpowiednich źródeł. Reportaże Koprowskiego są bogato udokumentowane i choć na ogół pozbawione przypisów i odsyłaczy właściwych dla literatury naukowej, w swojej narracji oparte są na weryfikowalnych opisach danych i zdarzeń, często zaświadczanych zeznaniami uczestników tych wydarzeń. Bez uczestników, świadków, bez głębokiego rozpoznania okoliczności i motywacji zachowań, sięgania do zachowanych i z trudem ocalonych świadectw, teksty te, choćby pisane wprawną ręką, nie miałyby waloru weryzmu, właściwego dla reportażu. Koprowski swoje tak liczne reporterskie zwiady, ekspedycje dziennikarskie poświęcone tym kwestiom, zwłaszcza w odniesieniu do czasów wojny światowej, straszliwej eksterminacji Polaków ze strony nacjonalistów ukraińskich czy władz sowieckich, dokumentował przez całe lata. Poszerzał wcześniejsze teksty, publikowane na łamach periodyków, o zebrane wcześniej informacje, bądź uzupełniane w latach późniejszych, w efekcie czego pod jego piórem powstawały w zaskakującym niejednokrotnie tempie książki o bogatym ładunku poznawczym, często pionierskie w zakresie odkrywania prawdy o skrywanych historycznych wydarzeniach. Ale Koprowski w swoich kolejnych książkach i pomniejszych publikacjach z niemałą swobodą porusza się w gatunkach prozatorskich genologicznie zróżnicowanych, tworząc nierzadko formy eklektyczne, ponad wszystkie te prawidła i możliwości przedkładając wiarygodność relacji i autentyzm. Stworzył w ten sposób własną koncepcję literatury faktu. Za dokonania na rzecz utrzymania kultury polskiej na wschodzie i budowanie mostów polsko-ukraińskich Marek Koprowski uhonorowany został w 2007 roku nagrodą Fundacji Polkul imienia Jerzego Bonieckiego. W 2013 roku za książki z serii Wołyń, epopeja polskich losów 1939-2013 otrzymał nagrodę imienia Oskara Haleckiego w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku w wyniku plebiscytu zorganizowanego przez Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Instytut Pamięci Narodowej. Od 2013 roku Koprowski współpracuje blisko z oficyną Replika i staraniem tego wydawnictwa ukazało się najwięcej, bo aż 20 jego książek, poświęconych między innymi prześladowaniom Polaków na Wołyniu, żołnierzom wyklętym, Łemkom, losom zaginionego narodu, akcji Wisła, Ukrainie Zakarpackiej czy mniejszości polskiej na Zaolziu. W książkach Koprowskiego z tego okresu dominuje tematyka straszliwych zbrodni dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej. Gdy Koprowski pisze o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu, gdy o tych zbrodniach mówią uczestnicy tamtych zdarzeń, którym udało się przeżyć masowe mordy, swoim okrucieństwem w czasach nowożytnych porównywalne do masakry ludności ormiańskiej, dokonywanej przez Turków w okresie wojny światowej, pragnie nade wszystko utrwalić pamięć, wypowiedzieć trudną prawdę, bo prawda i poczucie winy otwierać winny drogę do pojednania, choćby było one mało wyobrażalne. Nie zemsta i nienawiść, ale pamięć i choćby najtrudniejsze przebaczenie są w jego reportażach, w jego książkach drogą budowania sąsiedzkiego jutra. Nie ma w jego twórczości epatowania tragizmem. Jest wytrwałe dążenie do poznania prawdy. Koprowski zgromadził imponującą bibliotekę naukową, związaną z tak pojętą tematyką wschodnią oraz potężne archiwum, które wciąż pomnaża o nowe pozycje, nowe własne relacje, wspomnienia, rodzinne dokumenty, cudem zachowane rękopisy, strzępy świadectw, nie tylko z czasu wojen, ale i okresu sowieckiego. Wielu powiada nie bez racji, że dokonał w utrwalaniu pamięci często więcej niż niejedna instytucja do takich badań powołana. Bohaterowie jego książek, jego liczni rozmówcy, zebrane przez niego dane źródłowe pozwalają stawiać niejeden znak zapytania w odniesieniu do opracowań naukowych, często obarczonych koniunkturalnością, poprawnością polityczną czy zwykłą bojaźnią. Każdy szkic, stwierdza autor, traktujący o dawnej parafii ukazuje jej korzenie, a także przypomina, że funkcjonowały one od kilkuset lat, wrastając w żyzną podolską glebę wraz z polską kulturą. To bowiem Polacy je cywilizowali, podnosząc je z kolejnych zgliszcz, jakie zostawiały po sobie tatarskie, kozackie czy tureckie zagony. Zapuścili oni korzenie, które okazały się nie do wykarczowania. Najwięcej na rzecz ich usunięcia zrobili bolszewicy w latach 30., wywożąc wiernych polskich parafii do Kazachstanu lub mordując ich na miejscu. Każda z opisywanych parafii ma kilkuset takich męczenników. Marek Koprowski w książce tej szeroko dokumentuje bohaterski opór księży i ludzi skupionych wokół nich, w nich widzących jedyną formę oporu wobec bestialskich metod eksterminacji stosowanych przez władze sowieckie z całą bezwzględnością. Między innymi sprawdzona na Ukrainie metoda wielkiego głodu czy masowych wywózek. Szczególnie brutalne metody stosowano wobec nielicznych tam księży, których liczba drastycznie malała. Po śmierci bądź wywózce, według oficjalnych prognoz, nie miało być nowych księży ani powołań, a w niedalekiej przyszłości zjawiska religijności miały istnieć tylko jako mroczne wspominanie wygasłej fałszywej świadomości. Koprowski pisze o tych heroicznych duchownych z terenów Podola i pobliskich rejonów, którzy zdołali przetrwać sowiecki totalitaryzm. Wielu z nich, pisze dalej Marek Koprowski, zaliczyło wcześniej łagry Sybiru i sowieckie więzienia, w których stracili zdrowie, ale nie zapał do pracy duszpasterskiej. Niektórzy z nich zmarli w opinii świętości. Jeden z nich, ksiądz Jan Olszański, został pierwszym ordynariuszem odrodzonej diecezji kamieniecko-podolskiej, zyskując miano pasterza i twierdza. Końca komunizmu doczekał też ksiądz Antoni Chomicki, patriarcha Podola, który na mocy uzyskanych od kardynała Stefana Wyszyńskiego pełnomocnictw kierował kościołem katolickim na Podolu. Marek Koprowski w znacznej mierze oparł się na relacjach osób, które znały osobiście bohaterów tej książki. Ma ona więc charakter reporterskiego zapisu, sięga także po dokumenty i stosunkowo niezasobną literaturę przedmiotową. Otwiera dla historyków obszary badań, ale i bezcenne zasoby źródeł, mozolnie zbieranych, pozyskiwanych wbrew przeciwnościom, z którymi musiał się zmagać. Szczególne miejsce w aktywności reporterskiej i pisarskiej Marka Antoniego Koprowskiego zajmuje tragedia ludobójstwa na Wołyniu w okresie II wojny światowej. W kolejnych książkach na ten temat, wydawanych nakładem wydawnictwa Replika, Koprowski odsłania nowe świadectwa o tamtych zdarzeniach, o bezprzykładnych okrucieństwach, o nieznanych dotąd okolicznościach, ujawnionych w oparciu o wspomnienia, relacje świadków. Tematy nader bolesne, nie tylko ze względu na skalę tych zbrodni, próby jej zafałszowania i utajnienia okoliczności, a w konsekwencji brak poczucia winy ze strony tych, którzy się owych zbrodni dopuścili i często elementarnych gestów ekspiacji. Koprowski wołyński trudny temat tropił i rozpoznawał długo, gromadząc z ogromną skrupulatnością zasoby dowodowe, archiwalia, rejestrując wypowiedzi. Wśród tego wołyńskiego wieloksięgu znaczące miejsce zajmuje dwutomowa książka Mord na Wołyniu – zbrodnie ukraińskie w świetle relacji i dokumentów. Autor wyznaje, że do napisania pierwszego tomu tej książki skłonili go uczniowie krakowskiego gimnazjum podczas targów książki w Krakowie. Po obejrzeniu tomów wspomnień wołyniaków o ogromie tragicznych wydarzeń związanych z tą rzezią, młodzi czytelnicy oświadczyli, że we wcześniejszych książkach autora poświęconych tej tematyce koncentruje on swoją uwagę na potrzebie udokumentowania tych tragicznych wydarzeń, na fotografii, na relacjach świadków, a one nie wyczerpują istoty przekazu. Mówili, stwierdza Marek Koprowski, że owszem, są bardzo dobre, ale nie oddają całości wołyńskiego ludobójstwa. chcieliby przeczytać jakąś pracę, która ujmowałaby cały problem i stanowiła wprowadzenie do lektur wspomnień. Postanowiłem taką książkę o Wołyniu dla Polaków napisać, choć nie była to sprawa łatwa. Książek o Wołyniu istotnie jest sporo. Nawet jednak te najlepsze, które opisują całą prawdę o ludobójstwie Polaków, nie ujawniają jednego. Nie oddają emocji i przeżyć ofiar. Postanowiłem więc napisać książkę o tragedii wołyńskiej, która będzie nie tylko podawać fakty i dane, ale przede wszystkim towarzyszące im przeżycia i emocje. Uznałem, że dziesiątkom tysięcy bestialsko zamordowanym przez Ukraińców Polakom się to najzwyczajniej należy. W książkach Koprowskiego nie dominuje wyłącznie żal, jakaś tęsknota za utraconą Arkadią, potrzeba ukazania udokumentowanej tragedii, gehenny, którą przeżyli tam na Kresach ludzie, nie tylko Polacy, dążenia do wyzwalającej z okowów zła prawdy i skruchy. Apokaliptyczne sceny niosą w tych książkach i artykułach publicystycznych nadzieje kosmogonii, wciąż trudnej, ale chyba coraz bardziej możliwej. Ostatnie książki z tej kresowej serii Koprowskiego, ten świat odbudowywanych wartości i warunków życia codziennego, zdają się dźwigać powoli dziedzictwo Europy, która kiedyś tam była. Tematyka kresowa w następnych książkach Marka Koprowskiego najpewniej wciąż będzie aktualna. Ale czy będzie jak dotąd dominująca? Autor zgromadził w tym względzie trudną do przecenienia, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i merytorycznym, literaturę, dokumenty. Odbył tak wiele reporterskich zwiadów, rozmów ze świadkami wydarzeń opisywanych, o znaczeniu dla wyjaśnienia niejednej kwestii zasadniczym, tematów na nowe książki i artykuły. Wschód wciąż wiele podpowiada. Gdy pod piórem doświadczonego pisarza pojawiają się nowe zamysły, kierunki dalszych poszukiwań nabierają nowych perspektyw i nieznanych dotąd imperatywów. Czy tak będzie w przypadku zamysłu stworzenia trzytomowej książki o Legionach? Czy pasjonujący już dziś Koprowskiego temat nie przekształci się pod jego piórem w wieloksiąg historyczny o odrodzonej po ponad 100 latach niewoli państwowości polskiej? Książka o Legionach poświęcona jest zagadnieniom wykraczającym poza sferę stricte legionową, dotyczy bowiem czynu zbrojnego Polaków w okresie I wojny światowej i czasów ją bezpośrednio poprzedzających. Autor mierzy się z legendą, obecnymi i mało znanymi, bądź wręcz pomijanymi, wykreślonymi ze świadomości Polaków schematami myślowymi, które w sposób zgoła niejednolity, czasem nawet w scenariuszu pełnym antynomii, kształtują wizję poplątanych dróg do niepodległości. Koprowski przyzwyczaił czytelników swoich książek i artykułów do dyskursywności, zmuszania ich do kreatywności myślenia. Tak będzie i w przypadku tej trzyczęściowej książki, w której zawarta niejedna teza autora może okazać się obrazoburcza. Niejeden bohater narodowy spod wielu cytowanych dokumentów i opinii utraci swój topos rycerza niezłomnego i nieskazitelnego, czy męża opatrznościowego, a niejeden nabierze rumieńców wybitnego stratega. Sam Józef Piłsudski w swej misji i wizji dróg do niepodległości zmierzyć się musi z innymi politykami, spośród których kilku odegra zasadniczą rolę w dziele niepodległości. Byli współtwórcami w tym względzie. Czy Legiony były zamysłem Józefa Piłsudskiego? Jak doszło do zwycięstwa jego koncepcji, kryzysu przysięgowego, załamania jego planów strategicznych, tak zwanego memoriału Władysława Sikorskiego, stworzenia dwóch legionów polskich, próby przekucia klęski w zwycięstwo, narodzin i upowszechnienia kultu Józefa Piłsudskiego, wodza i komendanta, wreszcie jego powrotu pod skrzydła cesarstwa? Nie są to pytania retoryczne, bo czytelnik odpowiedzi na te i inne kwestie znajdzie w tej książce. Czyn legionowy, odsłonięty we wszystkich aspektach jego złożoności, ukazany przez pryzmat wspomnień, świadectw legionistów wywodzących się z różnych opcji, nie tylko piłsudczykowej, ale także ugrupowań endeckich czy ruchu ludowego. Cytowane w tej książce pisma Piłsudskiego tworzą swoisty komplementaryzm z wypowiedziami Witosa, Daszyńskiego, Dmowskiego czy Grabskiego, ale i wielogłos myśli,
nośny i ważny zarówno przy wybijaniu się na wolność, jak tworzeniu polskiej tożsamości. Autor przytacza też powielekroć dokumenty państw zaborczych, zwłaszcza austriackiego wywiadu, opinie historyków dawnych, jak i współczesnych, na czele z profesorem Jackiem Majchrowskim, autorem pionierskich i wciąż fundamentalnych książek o tej tematyce. Wzorem wcześniejszych doświadczeń autor zamieszcza liczne wypowiedzi, relacje osób wpływowych i szeregowych legionistów i żołnierzy, cytowane już w innych dziełach oraz nigdy wcześniej nie zamieszczane, rękopisy przechowywane w zbiorach rodzinnych. Tak skrojona całość nabiera dodatkowego waloru autentyczności i dobrze służy samodzielności ocen i stanowisk, niezależnych od koniunktur politycznych i preferencji samych historyków. Z tekstów tych opinii i ocen, mimo rozlicznych odmienności myślenia w kwestiach tych dróg do niepodległości i w konsekwencji samostanowienia o jego politycznym oraz społecznym kształcie, targani na co dzień sporami, często wyniszczającymi, umieli się pięknie różnić. Kiedy zapytałem Marka Koprowskiego, czy historyczne Oleandry, miejsce wymarszu pierwszej kadrowej, a z czasem domu imienia Józefa Piłsudskiego i drugiego domu akademickiego, przed wojną światową nazwanego imieniem Marszałka, tego samego, w którym pisarz mieszkał podczas studiów i pracował w tamtejszej rotundzie, miały wpływ na wybór, jak się wydaje, rodzącej się nowej pasji pisarza, w perspektywie szerszej niż piękny jubileusz, po krótkim namyśle odrzekł: to miejsce potrafi kształtować nasze myślenie, porządkować świętości bez hołdowniczości, jak kresy, choćby dalekie, a wciąż bliskie. Stanisław Dziedzic. Słowo od autora. Historia Legionów Polskich jest mało znana, a informacje o nich zazwyczaj nie odpowiadają rzeczywistości. Wokół nich narosły mity, mające się nijak do prawdy historycznej. Mity te zostały mocno zakorzenione w świadomości narodowej w okresie międzywojennym, zwłaszcza po 1926 roku, gdy u władzy byli Piłsudczycy. W okresie komunistycznym historie te stały się częścią polskiej świadomości narodowej. Były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ich egzemplifikacją jest przekonanie, że w 1918 roku odzyskaliśmy wolność wyłącznie dzięki Józefowi Piłsudskiemu. Podobnym mitem jest opinia, że to przyszły marszałek Polski stworzył Legiony Polskie. Tymczasem prawda jest taka, że Józef Piłsudski był twórcą ruchu strzeleckiego. Stworzony przez niego ruch został wcielony do pierwszego pułku piechoty Legionów Polskich, które powstały z inicjatywy Władysława Sikorskiego i Naczelnego Komitetu Narodowego. Były one jego zbrojnym ramieniem i podlegały bezpośrednio Departamentowi Wojskowemu. Organ ten pełnił rolę nieistniejącego polskiego Ministerstwa Wojny. Na jego czele stał Władysław Sikorski. Józef Piłsudski był formalnie dowódcą tylko jednego z trzech pułków, a później dowódcą jednej z brygad. W książce tej nie będę obalał legionowego mitu. Z mitami narodowymi się nie walczy. Kto bierze się za to dzieło, jest z góry skazany na klęskę. Józef Piłsudski ma dla Polski określone zasługi, których nikt go pozbawić nie może. Ambicją niniejszej publikacji jest pokazanie całej złożoności i wielobarwności ruchu legionowego z jego różnymi korzeniami. Ruch strzelecki Józefa Piłsudskiego zajmuje w nim poczesne miejsce. Książka nie zaczyna się jednak od wymarszu pierwszej kompanii kadrowej, ale od działalności organizacji bojowej PPS. Omawiam działalność Związku Walki Czynnej, który w znacznej mierze powstał na ich bazie, a następnie Związku Strzeleckiego. Przybliżam także proces kształtowania się jego środowiska, czy raczej obozu politycznego, funkcjonującego przede wszystkim w Galicji. Pokazuję całą złożoność sytuacji, w której się znalazło, szukając dla siebie niszy między młotem a kowadłem, czyli między władzami austriackimi a carską dyplomacją i śledzącą za polskim ruchem niepodległościowym ochraną. Przypominam o źródłach potwierdzających, że dla ruchu Piłsudskiego wyjściem stał się patronat austriackiego wywiadu, który chciał go wykorzystać do swoich celów. świadczenie usług wywiadowczych i wywołanie w Królestwie Polskim antyrosyjskiego powstania. W publikacji przypominam też o innych środowiskach niepodległościowych działających w Galicji i o ścieraniu się ich wizji walki o niepodległość Polski. Piszę także o tym, że u progu wybuchu wojny światowej nie tylko środowisko Piłsudskiego, ale również wiele innych, z Endecją na czele, tworzyło swoje organizacje zbrojne. Związek Strzelecki Piłsudczyków nie był jedynym. Prężnie działały między innymi polskie drużyny strzeleckie, drużyny bartoszowe, drużyny podhalańskie i wreszcie stałe drużyny Sokole, bazujące na Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Przybliżam działalność każdej z nich, omawiam założenia ideowe poszczególnych organizacji, sylwetki przywódców i tym podobne. Najwięcej uwagi poświęcam rzecz jasna środowisku Józefa Piłsudskiego, którego ruch strzelecki i jego wkroczenie do królestwa było wstępem do tworzenia Legionów Polskich, w których znaleźli się przedstawiciele i członkowie różnych organizacji paramilitarnych i opcji politycznych. Sporo uwagi poświęcam wyprawie kieleckiej strzelców Józefa Piłsudskiego, która zakończyła się całkowitą klapą i kompromitacją marszałka w oczach Austriaków na współpracę, z którymi dotąd stawiał i u których szukał poparcia. Strzelcy nie wzbudzili wśród ludności królestwa entuzjazmu, ale wręcz przeciwne uczucia. Społeczeństwo przyjęło ich wrogo, jak rabusiów i nowych zaborców. Składano na nich skargi do władz austriackich. Domagano się zrobienia z nimi porządku. Przeciwko nim występowali nie tylko chłopi, ziemiaństwo, ale i księża z biskupem kieleckim na czele. Zmusiło to władze austriackie do podjęcia decyzji likwidacji oddziałów strzeleckich. Ich dalszą egzystencję uratował Naczelny Komitet Narodowy i Władysław Sikorski, tworząc nowe legiony. Oddziały Piłsudskiego, przekształcone w pierwszy pułk piechoty legionów, po złożeniu przysięgi na wierność cesarzowi, stały się ich częścią. Na ich bazie powstała później pierwsza brygada. W niniejszym tomie szczegółowo opisuję kampanię strzelców, a także pierwsze ich boje już pod sztandarem Legionów Polskich. Wiele miejsca poświęcam ówczesnym rozterkom Piłsudskiego i jego politycznym kombinacjom, próbie porzucenia Austrii i przejścia pod patronat Niemców, a także usiłowaniu wywalczenia niezależnej pozycji politycznej. Książka, którą oddaję w ręce czytelników, ma oczywiście charakter popularno-naukowy. Jest napisana zrozumiałym, a nie hermetycznym językiem. Atutem pracy jest zamieszczenie w niej dużej ilości wspomnień, pamiętników, dokumentów i relacji. Oddają one znakomicie atmosferę tamtych dni. Ilustrują działania i decyzje osób, które wówczas tworzyły historię i o których współcześni uczą się z podręczników. Pozwalają lepiej zrozumieć ich argumenty, racje, sposób rozumowania. Wśród autorów pamiętników i wspomnień, oprócz wielkich historycznych tuzów, są też zwykli chłopcy, którzy wstąpili, tak jak Wincenty Solek, do Legionów, by walczyć za Polskę. Takich jak on było wielu. Mając często 17 czy 18 lat, przerywali naukę w szkołach, pakowali plecaki i szli w pole. Z dnia na dzień stawali się żołnierzami Rzeczypospolitej, tej, której granic jeszcze nie było na mapie, ale miała ona już mocne fundamenty w umysłach i sercach ludzi, gotowych do wymarszu na wojnę o niepodległość. Wśród nich był także Edward Kleszczyński, który wyruszył w pole, by być godnym swych przodków. Marek Antoni Koprowski. Rozdział pierwszy. Od terroru do polskiej armii. Utworzone w 1914 roku Legiony Polskie były formacją podobną do Legionów Polskich stworzonych przez Jana Henryka Dąbrowskiego. Zamierzały tak jak one walczyć o odzyskanie niepodległości. Wyrastały one oczywiście z tradycji organizacji bojowej PPS, która prowadziła przeciwko caratowi walkę rewolucyjną, polegającą głównie na dokonywaniu zuchwałych aktów terrorystycznych, mających spełnić podwójną rolę. Miały one, za pomocą napadów na banki, kasy czy pociągi pocztowe, dostarczać środków na prowadzenie działalności, a także budować w społeczeństwie Królestwa Polskiego przekonanie, że do niepodległości Polski może prowadzić tylko czyn zbrojny wymierzony w zaborcę. Na jej czele stał Józef Piłsudski, który redagując Robotnika propagował hasło: Polski wymodlić ani wyszachrować się nie da. Ją trzeba krwią własną wywalczyć. W szczytowym okresie działalności OB PPS liczyła 2000 członków. Uruchomiła sekcję cywilną i militarną. Wzmocniła krakowską szkołę bojową kształcącą instruktorów. Tylko w 1906 roku w Królestwie Polskim bojownicy napadli na 561 pociągów przewożących pieniądze, urzędy gminne i pocztowe oraz sklepy monopolowe. Dokonali 678 zamachów na przedstawicieli władzy. W ich trakcie zostało zabitych 336 osób, 68 wojskowych i 268 urzędników, a 235 osób było rannych. Po rozłamie w PPS organizacja bojowa opowiedziała się za frakcją rewolucyjną. Kierował nią nadal Józef Piłsudski, wspomagany przez Stefana Dąbrowskiego, Mieczysława Mańkowskiego, Józefa Montfiuła-Mireckiego, Tomasza Arciszewskiego i Edwarda Gibalskiego. Współpracowali z nimi także Walery Sławek, Aleksander Prystor i Władysław Dechnel. Kierowane przez Piłsudskiego bojówki w latach 1907-1909 dokonały 270 zamachów i napadów, z których najsłynniejsza była akcja na Wileńszczyźnie pod Bezdanami. Piłsudski dowodził nią osobiście. Liczył się z tym, że z akcji może już nie wrócić. Napisał list do Feliksa Perla, który obiecał mu napisać nekrolog, gdy go diabli wezmą. Warto go zacytować w całości, bo oddaje on ówczesne poglądy i system wartości przyszłego marszałka Polski. Przywoływanie go we fragmentach zniekształca często jego myśli. Piłsudski pisał: do Felka lub tego, co mój nekrolog pisać będzie. Mój drogi, niegdyś obiecywałeś mi, że napiszesz śliczny nekrolog, gdy diabli mnie wezmą. Teraz, gdy idę na wyprawę, z której może nie wrócę, posyłam ci swoją kartkę, jako nekrolog iście, z małą prośbą. Nie idzie mi naturalnie o to, bym ci miał dyktować ocenę mojej pracy i życia. Nie. Masz pod tym względem zupełną swobodę. Proszę tylko o to, byś nie robił ze mnie dobrego oficera lub mazgaja i sentymentalistę. To jest człowieka poświęcenia, rozpinającego się na krzyżu dla ludzkości czy czego tam. Byłem do pewnego stopnia takim, lecz było to za czasów młodości durnej i chmurnej. Teraz nie. To minęło i minęło bezpowrotnie. Te mazgajstwa i krzyżowanie się dokuczyło mi, gdym na to u naszych inteligentów patrzył. Takie to słabe i beznadziejne. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę. To ubliża. Słyszysz? Ubliża mi jako człowiekowi z godnością nieniewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej, nawet nie klozetowej atmosferze. Ja nie mogę. To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, nie maszynka ewolucji społecznej, czy ta, co to zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć, a bez walki, i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem okładanym kijem czy nachajką. Rozumiesz chyba mnie. Nie rozpacz, nie poświęcenie mną kieruje, a chęć zwyciężenia i przygotowania zwycięstwa. Ostatnią moją ideą, której nie rozwinąłem jeszcze nigdzie, jest konieczność w naszych warunkach wytworzenia w każdej partii, a tym bardziej naszej, funkcji siły fizycznej. Funkcji, że użyję tak nieznośnego dla uszu humanitarystów określenia: histeryczne panny, nie znoszące drapania po szkle, ale znoszące pranie ich popysku. Funkcji przemocy brutalnej. Tę ideę chciałem przeprowadzić w swojej działalności ostatnich lat i przyrzekłem sobie, że albo swoje zrobię, albo zginę. Zrobiłem już dosyć dużo w tym kierunku, ale za mało, by móc wypocząć na laurach i zająć się serio przygotowaniem bezpośrednim do walki. I teraz stawiam siebie na kartę. Jeszcze parę słów o tym. Wiesz, że jedynym wahaniem moim jest, że oto ja zginę przy ekspropriacji i ten fakt chcę wyjaśnić. Pierwsze to sentymentalizm. Tylem ludzi na to posyłał. Tylem przez to posłał na szubienicę, że w razie, jeśli zginę, to będzie naturalną dla nich, dla tych cichych bohaterów satysfakcją moralną, że i ich wódz nie gardził ich robotą. Nie posyłał ich jedynie jako narzędzia na brudną robotę, zostawiając sobie czystą. To raz. Drugie to surowa konieczność. Moneta. Niech ją diabli wezmą, jak nią gardzę, ale wolę ją brać tak, jak zdobycz w walce, niż żebrać o nią u zdzieciniałego stchórzostwa społeczeństwa polskiego, bo przecie jej nie mam, a mieć muszę dla celów zakreślonych. Chcę właśnie sobą, którego nazywano i szlachetnym socjalistą, i człowiekiem, o którym nawet wrogowie paskudztwa głośno nie powiedzą. Człowiekiem zresztą, który ma trochę zasługi w kulturze ogólnonarodowej. Podkreślić tę gorzką bardzo prawdę, że w społeczeństwie, które walczyć o siebie nie umie, które cofa się przed każdym batem spadającym na twarz, ludzie ginąć muszą nawet w tym, co nie jest szczytnym, pięknym i wielkim. No, to tyle. A teraz buzi, chłopcze. Tobie i wszystkim wam, starzy druhowie, z którymi przemarzyło tyle, przeżyło jeszcze więcej i kochało się dobrze. Twój i ich. Ziuk. Akcja pod Bezdanami zakończyła się jednak wielkim sukcesem. Nikt z bojowców nie zginął i nie został ranny. Zdobyto podczas niej 200 tysięcy rubli. Podniosła ona niewątpliwie autorytet Piłsudskiego jako organizatora i bojowca. Dla Piłsudskiego mimo tego sukcesu organizacja bojowa była zamkniętą i przegraną kartą historii. Powiedział Kazimierzowi Sosnkowskiemu, że zdecydował się zakończyć epopeję organizacji bojowej, by rozpocząć nowy okres walki, bez której wedle jego zdania żyć nie było warto. Józef Piłsudski, wyciągając wnioski z walk, a raczej działań rewolucyjnych, uznał, że indywidualny terror rewolucjonistów nie jest w stanie poderwać narodu do walki o wolność. Ich działania przypominały kąsanie przez psa olbrzymiej bestii, która się znakomicie opędzała i nie ponosiła żadnej szkody. Tą bestią była armia rosyjska, której organizacja bojowa nie była w stanie wyrządzić żadnej szkody. Sam Piłsudski, jak wyznał w jednym z wystąpień, nie był zwolennikiem terroru. Oświadczył: nie jestem za terrorem. Terror to broń słabych. Terror stosowany przez Piłsudskiego był odpowiedzią na terror carski, który w królestwie przybrał ogromne rozmiary. Wojenni generał-gubernatorzy mieli władzę absolutną, ferowali wyroki bez sądu, z karą śmierci włącznie. W styczniu 1906 roku było w królestwie 4509 więźniów politycznych, co stanowiło 20% wszystkich aresztowanych w Rosji z przyczyn politycznych. Także ochrana działała coraz sprawniej, infiltrując ruch rewolucyjny i rozbijając go przez prowokatorów. W królestwie stacjonowały ciągle duże oddziały wojska rosyjskiego, które w każdej chwili było gotowe do interwencji i tłumienia rozruchów. Piłsudski zdawał sobie sprawę, że terror uprawiany przez organizację bojową utożsamianą z partią socjalistyczną nie może liczyć na poparcie szerokich mas w społeczeństwie królestwa, w których coraz większe wpływy osiągała narodowa demokracja. Ta zaś traktowała działalność Piłsudskiego jako awanturnictwo, które może przynieść tylko nasilenie terroru i odwet na bezbronnej ludności polskiej. Oceniając działania Piłsudskiego, Roman Dmowski pisał: wolno każdemu. Może być obowiązkiem zaryzykować wszystko, co jest jego osobistą własnością, oddać majątek, przynieść życie w ofierze. Ale bytu Polski ryzykować, jej przyszłości przegrywać nie wolno ani jednostce, ani nawet całemu pokoleniu. Bo Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu, ani nawet jednego pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń, wszystkich tych, które były i które będą. Człowiek, który ryzykuje byt narodu, jest jak gracz, który siada do zielonego stołu z cudzymi pieniędzmi. Piłsudski musiał zrezygnować z idei permanentnej rewolucji i zaczął rozważać możliwość powołania nowej organizacji wojskowej, która stałaby się zalążkiem nowej armii polskiej. O tworzeniu takiej w zaborze rosyjskim nie mogło być nawet mowy, ale w zaborze austriackim tak. Wywiad austriacki, mając w perspektywie wojnę monarchii austro-węgierskiej z Rosją, szukał sojuszników w królestwie. Już w 1906 roku złożył mu konkretną ofertę. Świadczy o tym raport szefa sztabu 10. Korpusu w Przemyślu, pułkownika Franza Kanika, dla szefa sztabu generalnego w Wiedniu, generała Friedricha von Bacha, o rozmowie z przedstawicielami PPS, Józefem Piłsudskim i Witoldem Jodką z 29 września 1906 roku. Czytamy w nim. Jako zwierzchnik ośrodka wywiadowczego 10. Korpusu nawiązałem 29 września bieżącego roku kontakt z dwoma panami, którzy przedstawili się jako członkowie Wydziału Polskiej Partii Socjalistycznej. PPS, Polska Partia Socjalistyczna, przypomnienie autora. I zaofiarowali nam usługi wywiadowcze wszelkiego rodzaju przeciwko Rosji w zamian za pewne wzajemne usługi z naszej strony. Te wzajemne usługi są pomyślane jako poparcie walki przeciwko rządowi rosyjskiemu w sposób następujący. Ułatwienie nabywania broni. Tolerowanie tajnych składów broni i agentów partyjnych w Galicji. Niestosowanie represji wobec rezerwistów austriackich, którzy braliby udział w walce przeciwko Rosji i wobec rewolucjonistów w przypadku ewentualnej interwencji naszej monarchii. Aby się możliwie dużo dowiedzieć, wysłuchałem obu panów aż do końca, nie wypowiadając jednak mego zdania. Partia dysponuje podobno w kongresówce 70 tysiącami uzbrojonych ludzi, a w razie otwartej walki potrafi wystawić do 200 tysięcy. Do partii należą przeważnie socjaldemokraci, ale w razie wybuchu rewolucji liczą oni na to, że uda im się z pewnością porwać za sobą wszystkie elementy polskie. Z innymi partiami rewolucyjnymi PPS pozostaje w stosunkach o tyle, że dokonują one wzajemnej wymiany informacji, jednakże partia jest wrogo usposobiona wobec wszelkiego terroru indywidualnego. Nazwiska wspomnianych na wstępie panów brzmią: dr Witold Jodko, podobno bogaty, z Królestwa Polskiego, zamieszkały stale w Londynie. Józef Piłsudski z Litwy, który podobno kieruje organizacją bojową. Poza tym obecni byli przy tej rozmowie Józef Weiser, poseł do Rady Państwa, fabrykant z Sassowa pod Złoczowem, który wydaje się reprezentować interesy partii na terenie naszej monarchii, przeważnie za pomocą artykułów i wiadomości prasowych. Nadkomisarz Straży Skarbowej Józef Czernecki, porucznik rezerwy cesarskiej i królewskiej armii, przydzielony do ośrodka wywiadowczego we Lwowie jako przewodniczący w tej rozmowie oraz obydwaj oficerowie oddziału wywiadowczego. Do wydziału partii należy również niejaki inżynier Malinowski. Członkowie wydziału nie mają prawdopodobnie stałego miejsca zamieszkania. Przypuszczam, że w Galicji istnieją już składy broni i czynni tam są agenci partii. Kanik, pułkownik. Oczywiście Piłsudski nie miał w kongresówce 70 tysięcy ludzi pod bronią ani zaplecza mobilizacyjnego, sięgającego 200 tysięcy osób. Liczby te rzucił dla podniesienia ceny swojej oferty. Gdyby oferta ta była realna, oznaczałoby to, że Piłsudski jest w stanie wywołać w królestwie antyrosyjskie powstanie. Dla każdego wywiadu byłaby to nie lada gratka. Tym bardziej dla austriackiego, który na kierunku rosyjskim nie prowadził praktycznie żadnej działalności. Jego sieć wywiadowcza miała składać się w całej Rosji z dwóch agentów. Austriackie czynniki polityczne nie były jednak zainteresowane ofertą Piłsudskiego, nie chcąc zrażać do siebie Rosji. Piłsudski pozostał mimo tego w polu zainteresowania austriackiego wywiadu, który sprawdzał jego działalność na terenie Austro-Węgier i trzymał go w rezerwie. On sam natomiast, ściągając na siebie uwagę władz austriackich, pozwolił działać współpracownikom, którzy powołali do życia Związek Walki Czynnej. Został on utworzony w końcu czerwca 1908 roku w mieszkaniu Kazimierza Sosnkowskiego we Lwowie przy ulicy Lenartowicza 12. We wstępnych pracach uczestniczyli oprócz Sosnkowskiego Władysław Sikorski, Mieczysław Dąbkowski, Zygmunt Bohuszewicz, Jan Jurgorzechowski i Władysław Rożen. Na zebraniu założycielskim utworzona została komisja, która opracowała regulamin ZWC opublikowany jesienią 1908 roku. W regulaminie znalazła się deklaracja ideowa, w której stwierdzono: dążąc do rewolucyjnego powstania Polski przeciw najazdowi moskiewskiemu, ZWC stwierdza, że celem zgodnych usiłowań ogółu jego członków jest niepodległa Republika Demokratyczna. Drogę wiodącą do tego celu wodzi ZWC w najszerszym wyzwoleniu energii rewolucyjnej, tkwiącej w masach ludowych. Z dążeniami przeto niepodległościowymi, republikańskimi i demokratycznymi łączy ZWC dążenie do społecznej reformy, która by ogółowi obywateli wyzwolonego kraju zagwarantowała prawo do pracy i chleba, a zmieniając ziemię na własność narodową, zwróciła ją dawnemu właścicielowi, milionom pracującego ludu. Deklaracja ta była w jakiejś mierze odpowiedzią na artykuł Piłsudskiego zamieszczony w Robotniku 4 lutego 1908 roku, zatytułowany „Jak mamy się gotować do walki zbrojnej?”. Początki działalności ZWC były oczywiście trudne. Sam Kukiel wspominał: od 1908 roku jest już właściwa robota wojskowa, jest Związek Walki Czynnej. Nie było tak, byśmy nie zdawali sobie sprawy ze śmieszności tych początków w warunkach, w jakich to się działo, i z własnego naszego nieprzygotowania i nieporadności. Kazimierz Sosnkowski, który był autorem regulaminu ZWC, działał z dużą dozą wyobraźni, starając się stworzyć sprawną organizację. Podstawową jednostką miała być szóstka. Trzy szóstki tworzyły oddział, dwa oddziały składały się na dzielnicę. Wyższą strukturą był okręg. Najwyższą władzą organizacji miał być zjazd. Pracą bieżącą miał kierować wydział. Głównym celem ZWC było prowadzenie prac przygotowawczych do przeprowadzenia powstania narodowego w Królestwie Polskim. Główny nacisk położono na kształcenie kadr, czyli szkolenia organizatorów i dowódców przyszłego powstania. Sosnkowski uruchomił we Lwowie niższą szkołę wojskową. ZWC przejął od organizacji bojowej jej zakonspirowaną szkołę w Krakowie. Zajęcia odbywały się nie tylko w lokalach, ale także w terenie pod Lwowem, w okolicach Trzebini i Krzeszowic. Absolwenci kursów zdawali egzamin przed komisją, na czele której stał Józef Piłsudski. Na pierwszy, niższy kurs wojskowy uczęszczało 54 słuchaczy, a kadra składała się z 10 wykładowców. Wśród nich byli między innymi Sosnkowski, Sikorski, Kukiel, Dąbkowski, Trojanowski, Ołdakowski, Gorzechowski, Możdżeń i Piłsudski. Zdaniem Mariana Kukiela, szkoła wojskowa ZWC przetrwała głównie dzięki energii Sosnkowskiego, który był nie tylko jej twórcą, ale również duszą. Po kilku latach tak oceniał jego zaangażowanie: jego wytrwałość, silna wola, twardy charakter utrzymały istnienie tej szkoły wśród niesłychanych trudności i przeszkód, wśród ospałej obojętności ogółu, przy braku wszelkiego poparcia. Trzeba zaś było niezwykłej mocy ducha, aby przemóc fatalną niewspółmierność sił i zamiarów, aby czyniąc rzeczy, mające zrazu wszelkie pozory śmieszności, ocalić powagę sprawy, wyrabiać z wolna szacunek dla niej wśród otoczenia. Czas to był bowiem, gdy jednym plutonem w cywilnych ubraniach z paru sztukami broni owiniętej w derki ruszało się w jary i na polany leśne na tajemne ćwiczenia, kiedy strzelano w wąwozach pojedynczo, do improwizowanych celów. A jednak nie tylko zdobywano sobie duże wyrobienie wojskowe, lecz także wzmagała się żądza wiedzy, namiętności do sztuki wojennej. Dojrzewały roczniki pierwsze oficerów strzeleckich. Do ZWC garnęła się głównie młodzież, która chciała wziąć udział w walce o wolność Polski. Teoretycznie ZWC był bezpartyjny, ale identycznie jego członkowie byli kształtowani zgodnie ze wskazaniami Piłsudskiego. ZWC miał być dla nich nie tylko szkołą edukacji wojskowej, ale także edukacji narodowej i obywatelskiej. Miało ono, jak pisał Sosnkowski w jednym z artykułów, przełamać. Zanik tradycji i ducha rycerskiego, deptanego z rozmysłem i konsekwentnie w ciągu ostatnich lat 50, niszczającego i konającego z wolna w zaduchu niewoli, w atmosferze strachu i pełzania przed wrogiem. Stąd właśnie wyrasta zasadniczy problem odradzającej się wojskowości polskiej. Przeoranie współczesnej duszy narodowej, przystosowanie jej do potrzeb i zadań wojny, odgrzebanie spod popiołów instynktu żołnierskiego, stworzenie odpowiadającej wymaganiem czasu wojskowej kultury psychicznej w społeczeństwie. Kazimierz Sosnkowski był także odpowiedzialny za rekrutację nowych członków, którym bynajmniej nie było łatwo zostać. Każdy adept musiał być polecony przez kogoś ze stałych członków organizacji. Następnie składał przyrzeczenie. Do ZWC wstąpiło zwłaszcza dużo studentów Politechniki Lwowskiej. ZWC był oczywiście organizacją tajną, skrzętnie skrywaną przed władzami austriackimi, ale te oczywiście szybko wpadły na jego trop. W maju 1910 roku dyrektor policji w Krakowie przesłał do namiestnika Galicji we Lwowie poufną informację o działalności Związku Walki Czynnej i jego powiązaniach z austriackim wywiadem wojskowym. Czytamy w niej. Organizacja lokalnych grup socjalistycznych, których celem jest wykształcenie kadr dla rewolucyjnego ruchu w Królestwie Polskim, powstała na łonie Polskiej Partii Socjalistycznej po 11. Zjeździe Polskiej Partii Socjalistycznej Królestwa Polskiego i Litwy. Organizacja ta została pod nazwą Związek Walki Czynnej Polskiej Partii Socjalistycznej w drugim półroczu 1909 roku przeszczepiona również do Galicji. Nauka, udzielana podobno tylko w miesiącach zimowych i wiosennych, oparta jest na 12 podręcznikach wydanych przez kierownictwo omawianej partii w formie broszur pod następującymi tytułami. 1. Komendy i musztra. 2. Pistolet Browninga. 3. Pistolet Mausera. 4. Nauka strzelania. 5. Karabin Wojska Rosyjskiego. 6. Niszczenie broni Wojska Rosyjskiego. 7. Organizacja i służba Wojska Rosyjskiego. 8. Plany i mapy topograficzne. 9. Służba wywiadowcza. 10. Materiały wybuchowe. 11. Unieruchomienie komunikacji. 12. Fortyfikacja. Część praktyczna nauki polega na ćwiczeniach wojskowych sekcji celem wyszkolenia ich w umiejętności manewrowania, w marszach, w posługiwaniu się bronią i tym podobne. Najliczniej uczęszczane i najlepiej zaopatrzone we wszelkiego rodzaju sprzęt są podobno kursy sekcji we Lwowie. Ćwiczenia praktyczne odbywają się tam zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami od 2-3 tygodni między szosą prowadzącą do Stryja a Rogatką Zieloną. Na czele organizacji galicyjskich, jak twierdzi odnośny nasz informator, stoi Walery Sławek, zamieszkały obecnie w Krakowie, ulica Szlak 4, który jest przedmiotem raportów krakowskiej dyrekcji policji z dnia 22 lipca 1909 roku, L1357/PR, z dnia 21 czerwca 1909 roku, L1159/PR, z dnia 25 sierpnia 1909 roku, L1556/PR, z dnia 21 stycznia 1910 roku, L106/PR, oraz z dnia 29 stycznia 1910 roku, L237/PR. Nie ma natomiast podstaw do przypuszczenia, jakoby Zygmunt Hering, którego nazwisko pojawiło się w artykułach prasowych o szkołach powstańców polskich i którego dotyczy raport krakowskiej dyrekcji policji z dnia 17 grudnia 1909 roku, L2474/PR pozostawał w kontakcie z omawianą organizacją. Zgodnie z bardzo poufnymi danymi istnieją powiązania między całą organizacją a cesarskim i królewskim sztabem generalnym, a poszczególni członkowie organizacji